a w Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o rynku pracy. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze o dużych zwolnieniach. W niecałe 3 miesiące tego roku firmy z Krakowa zgłosiły do Urzędu Pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych obejmujących w sumie ponad 1800 osób. To prawie tyle samo, ile zwolniono w mieście w całym ubiegłym roku, zauważa gazeta. Z kolei Rzeczpospolita publikuje także dziś tekst o tym, jak przetrwać zwolnienie i publikuje rady dla zwalnianych i zwalniających. Wreszcie w piątek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że wskaźnik rynku pracy zmalał w marcu o 0,1 punktu procentowego, potwierdzając zapowiedź stabilizacji na rynku pracy i powrót stop bezrobocia do wartości oscylujących wokół 5%. I właśnie o tym porozmawiam dziś z naszym gościem i teraz z naszym gościem, którym jest Krzysztof Inglot z Personal Service, ekspert rynku pracy. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Czy te informacje to jest zapowiedź kryzysu na rynku pracy?
Ale za wcześnie mówić o kryzysie jeszcze. W zeszłym roku, przypomnę, na początku bardzo martwiliśmy się takimi informacjami też o zwolnieniach grupowych, o tym, że firmy przenoszą działalność i ten początek zeszłego roku był też bardzo, bardzo nerwowy. Natomiast cały zeszły rok powiedział nam i pokazał na liczbach, że ilość tych zwolnień grupowych, która się odbyła, była taka sama w skali roku jak w poprzednich latach. Troszeczkę znowuż negatywnych informacji i takich strachów mamy na początku tego roku. Wynika to między innymi z faktu, że początek roku to cały czas jest taki najgorszy z reguły kwartał w całym roku. Czyli w tym pierwszym kwartale firmy budują dopiero swoje zatrudnienia, budują plany dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy pod zamówienia, które powinny wpaść do nich właśnie od drugiego kwartału, który dzisiaj, który jutro tak naprawdę zaczynamy, ale też potem w poszczególnych kwartałach, kiedy jest taki szczyt, czyli mówię o miesiącach letnich i końcówce roku, kiedy mamy naprawdę szczytowe...
Czyli chcę powiedzieć, że teraz się zwalnia, a potem się będzie zatrudniać.
Teraz się patrzy i te firmy, które mają się gorzej na rynku pracy i które na dzisiaj nie mają zamówień na drugi i trzeci kwartał, decydują się często o tym, żeby się w jakiś sposób redukować, bo często samo zamrożenie zatrudnienia nie wystarcza. No i wtedy dochodzi do takich informacji, jakie mamy miejsce, z jakimi mamy do czynienia. To nie zmienia faktu, że musimy spojrzeć szeroko, na szeroką perspektywę i mamy jeszcze inne dane ilustrujące. Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że 33% pracodawców, czyli co trzeci, spodziewa się pogorszenia sytuacji swojej firmy w tym roku. To jest duża liczba, bo to jest aż co trzeci, to jest 10% wzrost tego wskazania do zeszłego roku, czyli rok do roku mamy 10% wzrostu. Również 23% firm obawia się wzrostu kosztów prowadzenia działalności, to jest aż 9% wzrost rok do roku. I znowu spadek, kolejna negatywna informacja, 16% firm planuje rekrutację i to jest spadek o 12%, czyli w zeszłym roku było to 28%. W tej perspektywie, tych danych z początku tego roku, które zacytowałem, no mamy do czynienia z pewnego rodzaju sytuacją, być może powolnego wychodzenia z rynku pracownika i powolnego wchodzenia, na pewno jeszcze nie w tym roku, być może w przyszłym, w rynek pracodawcy. To będzie oznaczało tyle dla rynku pracy, że w tym roku mamy w dalszym ciągu stabilizację, mamy troszeczkę, musimy mieć mniejsze apetyty na podwyżki, a to też zresztą przekłada się w statystykach, jeżeli chodzi o pracowników, bo też mniej pracowników niż w zeszłym roku mówi, że będzie w tym roku się upominało o podwyżkę, więc to wszystko buduje nam taki miks informacyjny, jeżeli chodzi o rynek pracy i widzimy wyraźnie z tego miksu, że nie rozpieszcza nas ta sytuacja. Pracownicy muszą trochę bardziej patrzeć z ostrożnością na swoją sytuację. Nie tak chętnie jak w zeszłych latach iść po podwyżkę, ale to nie zmienia faktu, że w tym roku jeszcze możemy czuć się bezpiecznie.
No tak, w tym roku szukać pracy. Czy są jakieś takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę? W ogóle szukać, jeżeli ją mamy, czy zostać w tej, w której jesteśmy, nie prosić o podwyżki? No jak nie jesteśmy, no to oczywiście wielkiego wyboru nie mamy, musimy szukać.
Jasne, mamy możliwość, to do czego namawiam, taką, żeby zostawać u tego pracodawcy, u którego jesteśmy, konsensualnie iść, rozmawiać o jakichś mniejszych lub większych podwyżkach, być może troszeczkę mniejszych, biorąc pod uwagę tę sytuację, o której rozmawiamy. Z ostrożnością podchodzimy do zmiany pracodawcy, czyli do takich dużych zmian w swoim pracy zawodowej, dobrze sprawdzamy tego nowego pracodawcę, bo też istotnie zmieniają się otoczenie globalne. Mamy problemy z produkcją automotive i jak gdyby to też rzutuje na polską gospodarkę w Europie. To wynika ze zmian technologicznych globalnych. Drugi problem to jest automatyzacja i robotyzacja, która dotyka całego świata i przypomnę, że ponad 100 tysięcy osób straciło pracę głównie w krajach zachodnich, w dużych firmach globalnych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Te dwa parametry...
I to w Warszawie też, że w Polsce też już widać? W polskich widać. Firmach?
Tak, mieliśmy wprost takie zwolnienia na przykład w Poznaniu, gdzie firma, która obsługiwała dokumenty korporacyjne, musiała zwolnić kilkaset osób, bo całą tą pracę zaczęła wykonywać sztuczna inteligencja i automatyzacja w miejsce tych ludzi. Także to postępuje. Dzisiaj my mówimy o takim wypychaniu, czyli od roboty i sztuczna inteligencja wypychają osoby z miejsc pracy w tym sensie, że pracodawcy nie zatrudniają nowych, bo rekrutują sobie wewnętrznie. I jak gdyby ta aktywność i jakby ta siła tej zmiany, czyli robotyzacji i sztucznej inteligencji jest niedostrzegalna z punktu widzenia chociażby jakichś zwolnień. Natomiast to się dzieje i mamy dużo takich informacji, że trend globalny jest taki na całym świecie, że osoby może nie są zwalniane, ale są przenoszone wewnątrz firm po to, żeby robić miejsce dla procesów, które realizują automaty i roboty.
I rozumiem, że to się będzie tylko nasilać. To znaczy, że my także w Polsce możemy się spodziewać tego, że kolejne osoby będą zwalniane, a inne nie będą zatrudniane, bo ich pracę będzie wykonywać sztuczna inteligencja.
Tak, jeżeli chodzi o te prognozy globalne, to niestety one są negatywne, bo mówimy o perspektywie raportu z Davos, gdzie w 2030 roku to jest prawie 80 milionów miejsc pracy, które zostanie zredukowane przez sztuczną inteligencję. Dużo jeszcze ostrzejsze są analizy sektora finansowego, z amerykańskiego sektora finansowego, gdzie mówi się nawet o 150 do 300 milionów złotych, w zależności od firmy, która...
Przepraszam, osób, rozumiem, osób.
Milionów osób na świecie zredukowanych w związku z postępem sztucznej inteligencji. Te zmiany, które są przed nami, są bardzo silne i bardzo duże.
A jak to się będzie przekładać na Polskę? To znaczy, czy Polska będzie tutaj, można powiedzieć, takim krajem jak wszystkie inne? Czy u nas jednak trochę wolniej albo trochę szybciej?
U nas na szczęście trochę wolniej. Na szczęście w tej perspektywie, że jesteśmy bardzo duża część biznesu niestety nie jest wysoce technologicznie u nas zaawansowana, więc my dużo rzeczy wykonujemy ludźmi, gdzie pracownicy pracują i to tak naprawdę jest ten obszar, gdzie ta sztuczna inteligencja tak mocno nie wchodzi, przynajmniej na razie, a robotyzacja na razie się, szczególnie ta humanoidalna, powoli rozwija, więc my tego na razie nie odczujemy przez najbliższe lata, ale jeżeli myślimy o swojej perspektywie zawodowej albo przyszłości naszych dzieci, to dobrze iść w kierunku technicznym, w kierunkach takich, gdzie wykształcenie humanistyczne w tej chwili, gdybyśmy takie dali swoim dzieciom, no to nie będzie gwarantowało im bezpiecznej przyszłości, bo za te 5 czy za 10 lat możemy założyć, że dużo z tych humanistycznych zawodów i stanowisk pracy zostanie wyparta właśnie przez sztuczną inteligencję. To jest ta perspektywa, którą trzeba mieć przed sobą, a jeżeli ktoś chce dokładnie wiedzieć, to proponuję wygooglować moje imię i nazwisko i tam są takie zawody przyszłości za 5, 10 i 15 lat, żeby potencjalnie czuć się komfortowo, czy nasze dzieci, żeby czuły się komfortowo i musimy jedną jeszcze taki dogmat polski złamać. Posiadanie wykształcenia wyższego nie jest w tej chwili gwarancją ani pracy, ani dobrych zarobków, no bo w tej chwili osoba, która kończy studia wyższe, czasami zaczyna od 4, od 5 tysięcy złotych na rękę, a osoba, która kończy na przykład specjalizację i jest mechanikiem albo ślusarzem, albo pracuje w drewnie, to takie wynagrodzenie jej na starcie są albo tego poziomu, czyli 6 tysięcy, a czasami nawet dochodzą do 10 tysięcy. Czyli dużo więcej możemy w tej chwili zarobić i też w przyszłości będziemy zarabiać, posiadając realne umiejętności i fach w ręku, niż kończąc studia i tak naprawdę szukając pracy i konkurując w przyszłości z komputerami, a w przyszłości są komputery przed nami kwantowe, co otwiera na tak naprawdę jeszcze dużo szerszy.
Tak, ale to mamy jeszcze cały zestaw prac związanych z opieką, to znaczy, no, to są także, no, to trudno powiedzieć, że tak. Są humanistyczne, nazwijmy je społecznymi, ale pedagogika, resocjalizacja, opieka i tak dalej, no i rozumiem, że tak, tu wszystkiego, nawet humanoidalne roboty nie zastąpią.
Tak, to znaczy to jest tak, że one najwolniej i najdłużej będą wchodziły w te sektory, już szczególnie gdybyśmy patrzyli na te kierunki wykształcenia związane z paramedycznymi kwestiami, czy to ratownictwo, czy kwestie powrotu do zdrowia człowieka. No oczywiście nie mówiąc o pielęgniarkach czy o lekarzach. To są te bezpieczne zawody przyszłości i cała kierunki związane z robotyką, automatyką, ale też energetyka, oczywiście też zielona energia. To są te zawody, które w przyszłości dają bezpieczeństwo. No i wysoko bardzo plasuje się na przykład bardzo humanistyczne stanowisko, ale psycholog. To też pokazuje, że według prognoz najnowszych w przyszłości ludzie będą potrzebowali też wsparcia w tym obszarze. Taki miks mamy, jeżeli chodzi o czekającą nas przyszłość.
Bardzo dziękuję naszym gościem. Przypomnę, no i to oczywiście sztuczna inteligencja, by się pytała. Krzysztof Inglot z Personal Service, ekspert rynku pracy. Bardzo dziękuję. Sztuczna inteligencja czasem jest bardzo pomocna, bo pomaga uzupełnić braki własnej, a najlepiej jeszcze pomaga ukryć braki w pamięci. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.